w ramach porad ekologa, jeden z wykładów, czy jedna z wypowiedzi. Dziś konferencja Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Zapraszam teraz do wysłuchania słowa pani Krystyny Szyszko ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. To słowo wstępne podczas konferencji.
Powinno być krótkie. Postaram się, żeby takie było. Szanowni Państwo, ja najpierw odczytam przygotowane przez męża pisma, które, takie oświadczenia, które przygotował. Datowane jest na dzień 8 października. To jest dzień przed śmiercią. To było oświadczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Było też drugie pismo skierowane do dziennikarzy jako zaproszenie do stacji terenowej, żeby zapoznać, jak przebiegają prace nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez lasy, jak to się odbywa. I to, które odczytam za chwilę. Oświadczenie w sprawie roli pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy. Mąż się bardzo przygotowywał do tego roku. Mówił, że ten rok jest bardzo ważny. Ten Zielony Ład i to wszystko, proszę Państwa, te piękne hasła, to tak naprawdę to nie ma nic wspólnego ani z ochroną klimatu, ani z ochroną przyrody, ani z ekologią. To są, proszę Państwa, twarde, to jest twarda walka o interesy. Także spójrzmy na to trochę inaczej i przyjrzyjmy się tym wielkim hasłom wychodzącym z Unii Europejskiej. Oświadczenie w sprawie roli pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy. Zgodnie z prowadzonymi od ponad 30 lat badaniami naukowymi nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez polskie lasy i wyróżnieniem tych badań certyfikatem Światowej Federacji Naukowców Las dla Ludzkości w Tucznie, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski informuje, że polskie lasy państwowe mogą dodatkowo pochłaniać co najmniej 42 miliony ton dwutlenku węgla rocznie. Przy przebogatych zasobach polskiego węgla i coraz bardziej innowacyjnych polskich metodach jego przetwarzania, polski węgiel może być na długie lata gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a lasy gwarantem osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zgodnie z porozumieniem paryskim. To niniejsze oświadczenie zostaje rozesłane do wszystkich zainteresowanych stron, w tym posłów, senatorów oraz dostępnych nam środków społecznego przekazu. Nie zostały, mąż nie zdążył tego rozesłać. Szanowni Państwo, sprawa neutralności klimatycznej zgodnie z porozumieniem paryskim. Ja tak króciutko tylko zasygnalizuję, że jeśli chodzi o porozumienie paryskie, to Szanowni Państwo, konkluzja tegoż porozumienia mówi o tym, że mamy dokonywać tej redukcji dwutlenku węgla. Już pomijam sprawę samego dwutlenku węgla, na ile on tam, prawda, szkodzi temu klimatowi i ma wpływ, bo teorii, proszę Państwa, są setki, nikt tego nie potwierdził i tak dalej. Natomiast o tym bardzo chętnie mówią politycy. I Szanowni Państwo, mowa jest tam o tym, żeby do tej neutralności dochodzić jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie, ale zgodnie z potrzebami, ale i specyfiką danego kraju. Proszę zwrócić uwagę, nie dajmy się tutaj ponieść takim tutaj rozmyślaniom, jak nam tutaj wrzucają niektórzy, że mamy wolniej dochodzić. Niby takie niewinne słowo, proszę Państwa, wolniej. Świadczyłoby to o tym, że wolniej to znaczy, że mamy zamykać kopalnie. Mamy iść w kierunku dekarbonizacji. Tylko mamy to robić wolniej. Tam nie ma tak w porozumieniu paryskim. W porozumieniu paryskim jest zaznaczone, że mamy iść swoją drogą. Mamy iść swoją drogą, to znaczy z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju. Naszą specyfiką jest węgiel. Inwestujmy w naukę, w badania naukowe, żeby prawda, coraz lepsze były metody spalania i tak dalej, bo niezależnie od tego, na ile ten dwutlenek węgla ma wpływ, to zawsze metody powinniśmy poprawiać, żeby było jak najmniej zanieczyszczeń i tak dalej. To jest niezwykle ważne. Sprawa, proszę Państwa, na którą tak króciutko chciałabym też jeszcze Państwu zwrócić uwagę odnośnie właśnie tej polityki Unii Europejskiej, prawda, no, o której mówiłam, że proszę Państwa, no przecież tam nie chodzi o walkę z zmianami klimatycznymi, o ekologię i tak dalej. Chodzi o duże interesy, tak? Chodzi o takie współczesne niewolnictwo, żeby jednych uzależnić od drugich. Nie dajmy się, proszę Państwa. Ja chciałam tylko tak króciutko przypomnieć sprawę Rozpudy. Kto, proszę Państwa, mówi teraz o Rozpudzie? Wielka walka była o przyrodę w Rozpudzie. Chociaż konkretnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o samą inwestycję, to tam, gdzie miało powstać, prawda, ta inwestycja, to tam akurat tych gatunków, o których była mowa i o które walczono, żeby je zachować, to akurat tam najbliższe stanowisko było 800 metrów. Natomiast, proszę Państwa, no, była walka, przywiązywano się, prawda, do drzew, była, no, celebryci i tak dalej. Przecież była wielka, wielka o to przecież walka. Sasanka otwarta, leniec bezpodkwiatkowy, proszę Państwa, storczyki, ptaki, orzeł bielik, orzeł krzykliwy, bocian czarny, bocian biały i tak dalej. Przecież to były no, priorytetowe, prawda, jeśli chodzi o ochronę i o ważne gatunki, o które walczono wtedy. Czy kogoś to interesuje, że teraz to jest? Już nikt nie walczy. Tam tego nie ma, proszę Państwa. Ponieważ oczywiście przeniesiono tą inwestycję, zniszczono polskie wsie, polskie pola, poprowadzono to S-19 poprzez tereny, poprzez wsie, proszę Państwa, Raczki, Chodorki, Mazurki, Janówka. Zniszczono przebogate ziemie bardzo dobrej klasy, które powinny rodzić dobrą polską żywność. Natomiast tutaj, mało tego, nie pozwolono ludziom uprawiać tak, jak do tej pory uprawiali. Bo przecież te okazy i roślinne, i zwierzęce były, bo tam był człowiek. Tam człowiek kosił, uprawiał i tak dalej. Tego już nie ma, proszę Państwa. Tylko czy to Unię Europejską obchodzi? Proszę Państwa, nie obchodzi Unii Europejskiej. Bo nie o przyrodę chodzi. Bo nie chodzi, proszę Państwa, o dobro, o klimat i tak dalej. Tu chodzi o interesy. I nie dajmy sobie, to jest tylko taki przykład, proszę Państwa, tutaj powiedziałam. Nam się tutaj próbuje wcisnąć różne inne, prawda, jeśli chodzi o energię, pozyskanie energii, różne metody. No, proszę Państwa, wiatraki, no, oszpecające nasze przepiękne tereny, pola, łąki, lasy. Proszę Państwa, no przecież nie jest to różyczka na horyzoncie. No. A co z tym, jak już trzeba to złożyć, bo się wysłużyło. O tym się nie mówi, proszę Państwa, ale myślę, że większość Państwa wie, że to są, proszę Państwa, elementy, które nie podlegają recyklingowi. Leżą na wysypiskach śmieci. Przecież te wiatraki, te same łopaty, to są dłuższe od skrzydła Boeinga 747. Jest problem z przewozem, z logistyką, z pocięciem tego. Specjalne piły są diamentami zakończone, żeby to... I to się, proszę Państwa, zakopuje pod ziemię. Mają się rozkładać, niektórzy mówią, tysiące lat. A są naukowcy, którzy mówią, że to się nigdy nie rozłoży, po prostu zostanie w ziemi. To tylko tak, proszę Państwa, sygnalizuje, żebyśmy naprawdę nie mieli takiego pojęcia o tym, co robi Unia Europejska wobec naszego kraju, a dokładnie tak naprawdę to, co narzucają Niemcy i Francuzi, żebyśmy mieli inne spojrzenie, ponieważ tak jak mąż mój wielokrotnie to mówił, Polska jest przebogatym krajem. O to miejsce zawsze będzie walka. Nie pozwólmy, żeby tu ktokolwiek wszedł różnymi metodami. Poprzez zniszczenie Polskiego Związku Łowieckiego, żeby przejąć obwody łowieckie, proszę Państwa. To jest taka metoda. To jest kolejna metoda dojścia do lasów. To, co ojciec mówił, tak? Do polskiej ziemi. Bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Bo jak stracimy ziemię, to już tego nie odzyskamy. I to jest to, o co walczył mąż, czego pilnował. I myślę, że dla nas wszystkich to jest zadanie, to jest pewien testament. My musimy uratować polskie lasy, żeby nigdy nie doszło do prywatyzacji. Musimy uratować polską ziemię, żeby różnymi podstępnymi metodami nie, prawda, nie dobrano się, przepraszam za to słowo, do niego, do tej ziemi, a także nasze zasoby. A tu tak mi przyszło a propos zasoby geotermalne. Proszę Państwa, no gdyby tak naprawdę chodziło o klimat, przecież mamy takie wspaniałe zasoby geotermalne. Przecież jaki problem był ogromny z geotermią toruńską? I w ogóle jaki problem jest, żeby ta metoda u nas tak szeroko zafunkcjonowała, tak, żeby można było tą rozwijać? No. Nie, proszę Państwa, chodzi o interesy, chodzi o technologię. Chcą nam tutaj wcisnąć, przepraszam za wyrażenie, energię jądrową. Ale gdzie będziemy składować te, które setki lat się będą rozkładać odpady? Ani nasza technologia, ani nie mamy paliwa, nic nie mamy. Jesteśmy skazani na wolę i niewolę innych. I tak to jest, proszę Państwa. Pilnujmy tego, co mamy. Mamy wspaniały węgiel i tu są przedstawiciele górników. Nie dajcie sobie zamknąć kopalń. Nie pozwólmy, my nie pozwólmy na to, żeby zamknęli kopalnie, proszę Państwa. Bo to jest nasze dobro. To jest nasze, się nazywało to czarnym złotem. I żadne piękne hasła, zielony ład i tak dalej nie powinny nam przesłonić tego, co jest najważniejsze, dobro Polski. I tego pilnujmy i pilnujmy tego wszystkiego, co jest nasze, związane z naszą ojczyzną, z naszą tradycją. I nie pozwólmy siebie, żeby nas oszukiwano i okradano. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Krystynie Szyszko za przywołanie tych spraw, które tak bardzo leżały na sercu i o które całe życie walczył pan profesor, pan minister Jan Szyszko. Proszę Państwa, bardzo proszę o zabranie głosu ministra środowiska, pana Michała Wosia. Pan minister wygłosi referat zatytułowany Koncepcja polskiego systemu handlu emisjami. Zapraszam.
Magnificencja ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, szanowni panowie ministrowie, przepraszam, państwo ministrowie, pani minister, państwo parlamentarzyści, drodzy leśnicy, panowie prezesi, wszyscy szanowni państwo. Przede wszystkim szanowna pani Krystyno, bardzo dziękuję za te mocne świadectwo, za te słowa, za ten list, o którym już rozmawialiśmy, o którym ja wiedziałem, że jest napisany i wiedziałem, że świętej pamięci profesor Jan Szyszko nie zdążył przekazać go tam, gdzie chciał i że dzisiaj to miejsce, ta uczelnia niezwykle bliska przecież sercu pana profesora i środowisko bliskie sercu pana profesora jest tym miejscem, w które te słowa padły, ważne słowa. Ale drodzy Państwo, też jestem wdzięczny za to, że i uczelnia, i Lux Veritatis, pani dyrektor, zechcieli się zaangażować i zainicjować tą bardzo ważną konferencję, bo dzieją się rzeczy wielkie i ważne. Czy wiele mówimy o Europejskim Zielonym Ładzie, mówimy o zmianach klimatycznych, mówimy o nowej polityce, też polityce energetycznej, o zielonej polityce? A to wszystko ma swój kontekst i to wszystko ma swoje konsekwencje. I kontekst jest dosyć oczywisty i powinien być odczytywany przede wszystkim z perspektywy interesu Polski. I oczywiście jak w każdym dokumencie są piękne słowa, są dobre sprawy, które można przyjąć, ale są też sprawy, które budzą i powinny budzić wielki niepokój. I po to dzisiaj ta konferencja, żebyśmy przy tak zacnym gronie prelegentów, specjalistów, prezesów spółek energetycznych, którzy się tym zajmują, leśników, pan profesor Chiszczański, specjalista też od lasów, żebyśmy mogli nakreślić właśnie ten horyzont zmian, zobaczyć, jakie są zagrożenia i powiedzieć sobie, na co możemy się zgodzić, a gdzie powinniśmy postawić znak zapytania. Co jest w polskim interesie, a gdzie rzeczywiście trzeba dopatrywać się różnego rodzaju innych interesów. I oczywiście jest tak, przecież jak tu siedzimy, bardzo dziękuję za tak liczną obecność braci leśnej, przecież jak tu siedzimy, to nie ma w Polsce lepszej instytucji specjalizującej się, zajmującej się ochroną przyrody w Polsce. Nie ma lepszej grupy społecznej niż właśnie leśnicy, jako ci, którzy najbardziej troszczą się o przyrodę, o ochronę środowiska, o ochronę przyrody, o polskie dziedzictwo, jakim są lasy i polskie dziedzictwo, jakim jest ta piękna przyroda i te tereny, które leśnicy mają właśnie w swoim depozycie. I właśnie w tym gronie powinniśmy rozmawiać też o pewnych zagrożeniach, które są, które jest zapisane w niektórych dokumentach, a które, jak mówiłem, w dokumentach można zapisać piękne słowa, a potem w praktyce, jak są realizowane, to widzimy. I w niedawne wydarzenie nawiąże oczywiście Europejski Zielony Ład. Zdecydowana większość z nas wie mniej więcej, o co chodzi pod względem hasła, ale nie do końca wiemy, co jest w dokumentach, jak to wygląda. Komisja Europejska przyjęła przy nowym rozdaniu, pani von der Leyen zapowiedziała, że chce, żeby Europejski Zielony Ład to był absolutny priorytet. Ale co jest w tym Europejskim Zielonym Ładzie? Otóż Polska, ale też inne państwa Unii Europejskiej, większość państw na świecie, chociaż ostatnio Chiny i Stany Zjednoczone się z tego wycofały, zobowiązały się w ramach porozumień paryskich, o których mówiła pani Krystyna, do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku. W drugiej połowie XXI wieku, czyli wszystkie państwa przyjmują który rok? No 2099, bo wtedy się kończy XXI wiek i to jest ten okres graniczny, gdzie powinniśmy przemyśleć sensownie, własną ścieżką, własną drogą, własną metodą, jak osiągnąć neutralność klimatyczną. Czyli skoro produkujemy dwutlenek węgla, to go też pochłaniamy. To ja podobnie jak pani Krystyna nie będę wchodził, bo oczywiście są różne teorie naukowe co do wpływu samego dwutlenku węgla. To, że on jest na świecie i w jaki sposób wpływa na zmiany klimatu, to większość naukowców się zgadza. Czy głównie czynniki antropogeniczne pochodzące od człowieka, niektórzy stawiają znak zapytania, ale w tym kontekście społeczno-politycznym w ramach Unii Europejskiej, gdzie jest ten konsensus, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to ma, trzeba prawdę oddać temu, że to ma jednak drugorzędne znaczenie. Oczywiście prawda ma znaczenie, ale ma znaczenie to, żebyśmy w tym kontekście, w którym jesteśmy, pilnowali interesu Polski. I oczywiście w porozumieniach paryskich jest własna droga dojścia, czyli ile produkujemy, tyle pochłaniamy. I oczywiście genialna tutaj rola polskich lasów, które inne państwa nam zazdroszczą i tego modelu lasów i gospodarstw węglowych i tego, że lasy przecież pochłaniają dwutlenek węgla. Zostało przewidziane rozporządzenie LULUCF przyjęte przez Unię Europejską, gdzie już uwzględniono ten poziom pochłaniania. Ale co jest w samym Europejskim Zielonym Ładzie? Otóż polityka klimatyczna i propozycja, żeby nie czekać na ten 2099 rok, tylko że musimy być w forpoczcie, że Unia Europejska musi być tym pierwszym na świecie terytorium, nie wiem, jako superpaństwo być może, ale pierwszym na świecie niestety terytorium, które w 2050 osiągnie neutralność. I co się wydarzyło? Była rozmowa na szczycie europejskim w 2019 roku i osiągnęliśmy, można powiedzieć, tak zwany rabat polski. Pan premier ogłosił wielki sukces, znowu w dokumentach liczymy bardzo, żeby ten sukces przekuł się w czyny, żeby te analizy, które powinny być, były być, żeby były pokazane i żebyśmy wykorzystali te rabaty, które otrzymaliśmy do pilnowania interesu Polski. I w 2019 roku w grudniu została podjęta decyzja o tym, że zgadzamy się na to, żeby Unia Europejska jako całość osiągnęła neutralność klimatyczną w 2050, ale, i tam konkretnie w konkluzjach jest, jedno z państw z racji swoich historycznych zawiłości, z racji ukształtowania energetyki, nie jest w stanie w 2050 tej neutralności osiągnąć. Szczęśliwie na ostatnim szczycie Rady Europejskiej związanym z nowym budżetem zostało dla Polski potwierdzone to, że cel neutralności 2050 jest na poziomie Unii Europejskiej, a nie na poziomie konkretnych państw. Oczywiście to wymaga szczegółowego pilnowania, troski, sprawdzania tego tematu, ale też w ocenie to już powiem, mojej części Zjednoczonej Prawicy, czyli tych trzech podmiotów, które współtworzą rząd. W naszej ocenie wspólnej, tu szczególna zasługa też pana ministra Janusza Kowalskiego, pana ministra Jacka Ozdoby, w naszej ocenie jest wykorzystać tą możliwość, którą pan premier uzyskał. Wykorzystać, żeby to nie było tylko jakieś drobne konkluzje i coś, co zostanie na papierze, ale żebyśmy rzeczywiście przekuli te pewne wyłączenia dla Polski, przekuli w sukces. I pytamy, jakie są propozycje, gdzie są te propozycje. Niestety minęło pół roku i nie widać na horyzoncie konkretnej debaty, konkretnej rozmowy. Zdaje się, że to w naszym środowisku tutaj w rodzinie Radia Maryja na Uczelni Wyższej Szkole Społecznej Kultury Społecznej Medialnej jest ta dyskusja. Jest to jedna z pierwszych tego rodzaju debat i tego rodzaju spotkań, gdzie rzeczywiście mówimy, z czym mamy do czynienia, gdzie mówimy, jak to powinno w takim razie wyglądać. Skoro mamy rabat polski, ok, bardzo dobrze. Skoro przymykamy oko i zgodzimy się, że jako całość mamy 2050, ok. Ale jak to dotyczy, co Polska ma w tym uzyskać? Jak to ma dotyczyć Polski? I tutaj już niestety te rozmowy jakoś tak się rozmywają, tych konkretów, o te konkrety ciężko. I stąd też dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza dyskusja, być może w konkluzjach zachęta. I to ma pewien kontekst związany z ostatnimi negocjacjami budżetu europejskiego, bo otóż znowu uzyskaliśmy no, historycznie gigantyczną kwotę, 750 miliardów, tak, to jest wielki sukces, opozycja ta, która miała być taka skuteczna, europejska, no nie uzyskała ile połowy tego, tak, trochę ponad połowę tego, więc mamy realny sukces pod względem finansów, ale znowu moje środowisko polityczne bardzo było zaniepokojone tym, o czym mówił ojciec dyrektor w swoim słowie wstępu. To są kwestie, to o czym minister Ziobro mówił, pan minister Ziobro, praworządności, to nie chodzi o to, czy ktoś ma problem z praworządnością, czy nie, czy my przestrzegamy prawa, czy nie. Oczywiście, że przestrzegamy prawa. Tu chodzi o kwestię suwerenności, to znaczy, jeżeli zgodziliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej, na pewien kształt tej Unii Europejskiej, skoro potem zgodziliśmy się, realizując dalsze traktaty na artykuł 7 i pewną ocenę praworządności, zgodziliśmy się na to, że praworządność ma być oceniana jednomyślnie, to my musimy twardo domagać się tego, żeby to były procedury jednomyślności. Natomiast pojawił się w Unii Europejskiej, kiedy nie udało się Polski postawić do kąta, kiedy nie udało się na Polsce wymusić pewnych działań w ramach artykułu 7 traktatu. I to jakich działań? Znaczy w ramach prawa europejskiego ukształtowanie sądownictwa na przykład jest wewnętrzną sprawą Polski. Można odnieść to do innych rzeczy, gdzie mieliśmy przecież tutaj, akurat to środowisko doskonale pamięta, jakie problemy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w jaki sposób wyrokowali. Znaczy tendencja w Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i innych instytucji jest taka, żeby rozszerzać kompetencje Unii wbrew tak traktatom. Potem oczywiście wszystko pójdzie do TSUE, a TSUE przyklepie według interesu Unii Europejskiej. Tak wygląda ta procedura. I te rozszerzanie kompetencji to nie jest zgoda na to, czy my mamy tak czy inaczej reformować sądownictwo. Czy Polska Krajowa Rada Sądownictwa, przepraszam, że zajdę trochę na ten temat, ale w opinii Unii Europejskiej jest upolitycznione. Dlaczego? Dlatego, że są tam sędziowie wybrani przez parlament, a w tym samym czasie mamy Radę Sądownictwa Niemiecką, gdzie w połowie są politycy wprost ministrowie sprawiedliwości krajów związkowych i w połowie parlamentarzyści członkowie Bundestagu. Wprost politycy. I tam upolitycznione nie jest, u nas jest upolitycznione. Tam procedury praworządności w ramach tych ocennych mechanizmów się nie włącza, u nas, a i owszem, od razu leciała procedura praworządności. Czyli tu nie o praworządność chodzi, ale o kryteria, o realizowanie tych wszystkich różnych procedur uznaniowo. Siądzie jeden z drugim urzędnik europejski, urzędnik brukselski i powie tutaj w Polsce to nie praworządne, w Niemczech to dokładnie ten sam mechanizm, albo nawet jeszcze gorszy, a tam jest praworządny. I co potem zrobią? I w ramach tej oceny praworządności idą krok dalej i to była właśnie bardzo dobra ofensywa pana ministra Zbigniewa Ziobro, żeby twardo postawić najpierw na Radzie Ministrów w ramach instrukcji rządowych, a potem dalej na Radzie Unii Europejskiej, żeby absolutnie nie dopuścić do mechanizmów, w których będzie nam można odebrać te 750 miliardów tylko dlatego, że ktoś arbitralnie uzna, że taki sposób ukształtowania jest zgodny z prawem, a taki nie, kiedy my nie mamy na to żadnego wpływu. I oczywiście my ufamy panu premierowi, wielokrotnie powtarzamy, że przyjęliśmy z pewną ulgą zapewnienia pana premiera, chociaż jakby się twardo wczytać postanowienia tych konkluzji, to w tych postanowieniach konkluzji jest pewne naruszenie naszej suwerenności, możliwość oceny praworządności, bo jest głosowanie większością kwalifikowaną. Później jest następny krok, gdzie Rada Europejska ma to oceniać jednomyślnie, ale oczywiście pan premier zapewnia bardzo dobrze i dlatego to popieramy. Natomiast trzeba zadać pytanie, w jaki sposób traktatowy Rada Europejska to zapewni? Czy traktatowo rozporządzenie większością kwalifikowaną wejdzie w życie. I później mamy tą jednomyślność na Radzie Europejskiej, nie Radzie Unii, tylko Radzie Europejskiej i w jaki sposób z tej jednomyślności skorzystamy. Więc tutaj oczywiście pełne zaufanie do pana premiera, ale nasze środowisko jednoznacznie pokazuje, że w pierwszej kolejności obrona interesów i po owocach ich poznacie, a nie to, co jest na papierze zapisane, bo wielokrotnie jako Rzeczpospolita już mieliśmy różne ładne rzeczy na papierze zapisane, a później się okazywało, co się okazywało. I w ramach, tu jest kwestia praworządności, tu jest kwestia budżetu, liczymy, jesteśmy przekonani o tym, zgodnie z zapewnieniami pana premiera, że ani jedno euro nie zostanie nam odebrane, chociaż słyszeliśmy, jak Macron, pan prezydent Macron już mówił, że jak tam coś będzie, ten mechanizm naruszony, to zero euro, tak? Więc liczymy. A przecież to są potężne oddziaływania. Jeżeli jakiemukolwiek państwu z 700 miliardów odbierze się, nie wiem, 100 miliardów nawet, to państwo sobie wyobrażają, w jaki sposób można to w ramach mechanizmów politycznych wykorzystać. Więc to jest bardzo niebezpieczny mechanizm, ale tutaj liczymy bardzo mocno na tą jednomyślność. I skoro tak jest przy wieloletnich ramach finansowych, przy tym budżecie, na który się zgodziliśmy, to tak samo powinniśmy twardo respektować to, co ładnie wygląda na papierze, czyli te konkluzje grudniowe z grudnia 2019 roku, czyli te wyłączenie czy przewidzenie dla Polski pewnej polskiej ścieżki, czy uwzględnienie przez Unię Europejską to, że Polska ma swoją specyfikę. Tak, bardzo dobrze, to pięknie wygląda na papierze, ale co dalej? I jako środowisko właśnie Solidarnej Polski chcę przedstawić rządowi, zachęcić rząd pana premiera do tego, żeby w ramach tego pytania co dalej rozpocząć negocjacje z Unią Europejską nad systemem handlu emisjami. Bo państwo wiedzą, że jednym z kluczowych punktów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli ograniczania tych emisji, osiągania neutralności klimatycznej, jest walka z emisjami CO2. Co są emisje CO2? No to są elektrownie, które najwięcej produkują oczywiście te elektrownie oparte na węglu. Elektrociepłownie, o czym też dzisiaj minister Rozdowa będzie mówił, też oparte na węglu, ale, co równie trudne, na innych węglowodorach, czyli na przykład na gazie. I takie pomysły też tam są. I w ramach tej modyfikacji systemu, oczywiście system handlu emisjami, pierwotnie założenie było takie, że każde państwo otrzymuje pewien pakiet darmowych emisji, pewien pakiet emisji, które spółki mogą wykorzystać. Jeżeli ktoś emituje więcej niż wykorzystuje, to musi płacić. Ale były takie darmowe pakiety dla każdego państwa. I okazało się, że kiedyś to było, jak to wchodziło ten system, oczywiście były różne tarcia między państwami, ale była propozycja taka, żeby ten system nie był uzależniony od spekulacji, nie był uzależniony od aukcji giełdowych, tylko żeby były usztywnione ceny. Czyli jeżeli spółka energetyczna, PGE czy inne wie, że to jest 5 euro za tonę, to może sobie w perspektywie 20, 30, 50 lat planować inwestycje, wiedząc, że to będzie 5 euro za tonę. Natomiast co się wydarzyło, kiedy ten system został przyjęty? Z 5 euro za tonę teraz, i to w dobie koronawirusa, kiedy tam wahania w produkcji energii były różne, już przekroczyło 30 euro za tonę. Z 5 na 30. Wcześniej mówiliśmy, jeszcze pół roku temu mówiliśmy z 5 na 20, a teraz tutaj stajemy przed wami, przed państwem, z 5 na 30. Jak w takich warunkach, kiedy w kilka lat są takie wahania głównego czynnika ceny energii, można planować jakiekolwiek inwestycje? I oczywiście wszystko pod płaszczykiem, bardzo dobrze być może, walki o klimat. Tak, troszczmy się o środowisko, troszczmy się o klimat, ale pytanie, czy ten mechanizm rzeczywiście jest mechanizmem troski o klimat, czy mechanizmem jakichś innych interesów? Jeżeli koszt wytworzenia energii to jest, załóżmy, 120 zł czysto, a koszt samych emisji drugie 120 zł, a potem inne przesyły, no to kogo to obciąża? To jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni Polaków. I o ile by to było tak ukształtowane, że rzeczywiście te darmowe emisje się równoważą, że te pieniądze idąc dla rządu są realizowane w inwestycje w gospodarkę, to by można było jeszcze to jakoś przemyśleć przy okazji tych rekompensat, które rok do roku jesteśmy zmuszani w ramach blokowania podwyżek cen prądu realizować. Ale to jest ukształtowane oczywiście prawem europejskim. Ale teraz wielka zachęta ze strony naszego środowiska do osób odpowiedzialnych za relacje Polski z Unią Europejską, do tych, którzy są decydentami, żeby skorzystać z tej możliwości, żeby postawić na stole negocjacji europejskich zmianę systemu handlu emisjami. Znaczy, powinniśmy przemyśleć to, czy my powinniśmy być w europejskim systemie handlu emisjami, czy czasem nie korzystając z tej okazji, że po pierwsze mamy rabat grudniowy, czyli to, co pan premier wynegocjował, po drugie mamy nowy okres rozliczeniowy w ramach tego systemu handlu emisjami, który wchodzi od następnego roku, po trzecie mamy sytuację taką, że Wielka Brytania buduje teraz swój własny system handlu emisjami w związku z tym, że wyszła z Unii Europejskiej, czy my, korzystając z tej specyfiki polskiej energetyki, nie powinniśmy zaproponować naszego systemu handlu emisjami. I przygotowaliśmy w tym gronie, przygotowaliśmy ustawę, przygotowaliśmy taką koncepcję polskiego systemu handlu emisjami, gdzie te emisje, te aukcje między spółkami nie byłyby oparte na spekulacji. Nie byłoby tego ryzyka, że raz mamy 5 euro, raz 30. Gdzie mamy jasne, klarowne sytuacje, gdzie ten sam mechanizm przydzielania uprawnień jest w Warszawie, a nie w Brukseli, gdzie nie ma tego ryzyka, że jeden czy drugi urzędnik brukselski, a teraz to jest w rękach pana Timmermansa, nagle zdejmie z systemu aukcji jakąś pulę, czyli wiadomo, ceny znowu skoczą, albo da cenę minimalną, albo maksymalną. I nasz system jest bardzo zbliżony do systemu handlu emisjami europejskiego, polski system, w ramach darmowych uprawnień, w ramach aukcji, w ramach innych rzeczy, gdzie realnie możemy wpływać na tą stabilność, troszcząc się o środowisko, troszcząc się o klimat. I oczywiście najważniejszym naszym celem jest to, żeby pilnować interesu Polski, żebyśmy we wszystkich możliwościach, które są, zawsze szukali tych możliwości, które są najlepsze dla Polski, najlepsze dla Polaków, które służą interesowi państwa polskiego i naszego narodu, i to jest wielkie zobowiązanie, które niesiemy wszyscy wspólnie jako to dziedzictwo, które zostawił świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko. Bardzo dziękuję. Nasz Bór.
Szanowni Państwo, to była wypowiedź pana Michała Wosia, ministra środowiska. Koncepcja polskiego systemu handlu emisjami PL ETS to z racji odbywającej się konferencji w naszej uczelni Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Konferencję organizują Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja Lux Veritatis oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Więcej na antenie telewizji Trwam i oczywiście później wykłady pojawią się też na naszych portalach tv-trwam.pl i radiomaria.pl.